Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
No, zdejmij krawat.
Mariusz Nowaczyński, witam państwa. Dobrze, ten krawat symboliczny może zostać.
Utniemy.
Zacznę trochę filozoficznie, panowie. W filmie biograficznym o Margaret Thatcher, ze znakomitą zresztą rolą Meryl Streep, główna bohaterka już na emeryturze, sędziwa i schorowana, pytana przez lekarza o to, co czuje, oburza się i odpowiada: a dlaczego pan mnie nie zapytał o to, co myślę? No i dalej wypowiada takie słowa: dziś wszyscy tylko czują i kierują się emocjami, a prawie nikt już nie myśli. I to zdanie wydaje się doskonale pasować również do polskiej polityki, którą od prawie 8 lat rządzą uczucia i emocje głównie, a nie myśli i rozsądek. No więc ile serca, ile rozumu, o to będziemy też pytać naszych gości, a teraz ich przedstawię. Piotr Bałć, poseł ruchu Palikota.
Dzień dobry.
Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam państwa.
Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu.
I wyjątkowo w studiu Polskiego Radia w Katowicach Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, pozdrawiam ze Śląska, stolicy polskiej pracy.
A co pana zagnało do tej stolicy polskiej pracy, panie pośle? Niech pan nam zdradzi.
Pod Rybniku są wybory uzupełniające do Senatu w czasie, kiedy w parlamencie ogranicza się wysokość wynagrodzeń polskich pracowników. Potrzebna jest każda szabla, żeby się bronić przed tym zamachem na prawa pracownicze i stąd solidarnie wspieramy tutaj kandydata Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach.
Ale dzisiaj jest cisza wyborcza.
Nie, to jest za tydzień, w przyszłą niedzielę.
Aha, czyli to nie w tą niedzielę, tylko za tydzień.
No dobrze, to wróćmy do tych emocji.
Przestrzegamy prawa.
O których wspomniałem. Chodzi mi oczywiście także o katastrofę smoleńską, której trzecią rocznicę obchodziliśmy, ale również o to, co się dzieje no właściwie od 2005 roku, tak można by powiedzieć, że takie emocje, to taki górny diapazon tych emocji kieruje polską polityką i polaryzuje naszą scenę polityczną. Panowie, jak myślicie,
się wydarzyło?
Ile musi wody w Wiśle upłynąć, żeby to się zmieniło?
Ja myślę, że rewolucja tutaj nie nastąpi, a ile wody upłynie, to nie wiadomo. Tegoroczna wiosna zapowiada się nieźle, bo śniegu było dużo, wody będzie dużo, ale i mam nadzieję, że w polityce będzie odwrotnie, że będzie mniej wody i wodoleństwa w tym, co się robi, bo gdy emocje rządzą, to nie ma czasu i miejsca na realne debaty i dyskusje o konkretnych problemach. I to jest chyba cały problem i nieszczęście. Od 2005, jak pan chyba słusznie zauważył, od kampanii prezydenckiej w tamtym czasie, kiedy to zwyciężył Lech Kaczyński, a pokonany wtedy w walce wyborczej kandydat Donald Tusk zaczął kierować swoje emocje w stronę odzyskania pola politycznego. Legł mit o popisie już w tamtym momencie, ale z drugiej strony emocje chyba pozwalają zarówno najsilniejszej dzisiaj formacji opozycyjnej, jak i rządzącym na odwracanie uwagi opinii publicznej od realnych problemów, od biedy, bezrobocia, od zastoju gospodarczego, bo niestety nie udaje nam się jakoś rozkręcić naszej gospodarki, mimo tego, że...
A też niektórzy mówią, że w tym klinczu te partie cały czas są najsilniejsze.
Ale zdominowały całą przestrzeń publiczną tak naprawdę, bo debaty od najpierw afer, które miały miejsce, czy pseudoafer od wyniku prac komisji śledczych w kadencji czwartej, w piątej kadencji kolejne dwa lata komisji śledczych różnych, w szóstej kadencji jakoś tych komisji może było mniej, ale pojawiły się inne emocje, między innymi związane z katastrofą smoleńską i śmiercią wielu wybitnych Polaków.
No właśnie, tu się na chwilę zatrzymajmy. Mieliśmy trzecią rocznicę, właściwie wszyscy mogliśmy się spodziewać, jak będzie, i tak było. Widzieliśmy różne transparenty. I do pana posła Śniadka w Katowicach mam takie pytanie. Kiedy pan słyszy na przykład Antoniego Macierewicza, bo nawet wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości się dystansuje do tego, co on mówi. Kiedy on wypowiada słowa no niepoparte dowodami. W swoim raporcie też to zawarł, że trzy osoby jakoby przeżyły zamach smoleński i zmarły dopiero później. To jak pan do tego podchodzi?
Tak, najpierw słowo, bo jednak te rocznice kolejne to jest pewien fenomen. Ja mam wrażenie nawet, że nie tylko nie mniej, a coraz więcej ludzi przychodzi. Myślę, że nie tylko pamięć i chęć uczczenia ofiar, ale przede wszystkim też tęsknota za tym wielkim poczuciem wspólnoty, które tak żywo się wyraziło w okresie żałoby, ale również pewne niewywiązanie się z ogromnego zobowiązania wyjaśnienia przyczyn tej tragedii, że to są te motywy. Natomiast kiedy słyszę dyskusję, mówię o tym pewnych tezach podnoszonych przez zespół pana Masierewicza, to mam nieoparte wrażenie, że w ogóle mamy do czynienia z odwróceniem w ogóle ról i pojęć. W końcu ten zespół pana Macierewicza to są wolontariusze. Bez względu na to, że znakomici fachowcy, profesorowie, eksperci, ale to zespół rządowy, zespół pana Millera, już nie powiem o tej komisji pani Anodiny, mają wsparte całą potęgą państwa, prawem, mają obowiązek wyjaśnić. Natomiast w tych raportach zawarte są rzeczy kompromitujące. W zasadzie oni nie wyjaśniali, a wręcz, można postawić tezę, zacierali ślady, przyczyny, powody, i to jest właśnie takie odwracanie. Dzisiaj kierowanie uwagi na to, co wygłasza pan Macierewicz, a być może on celowo sprowokował, nawiązując do przecież głośnych sensacji podawanych, powtarzanych przez media tuż po tej tragedii o tym rzekomym przeżyciu paru osób. No również źródło tej informacji, podobnie jak ta kwestia kołowania czy paru innych, nie zostało wyjaśnione. Dalej ciągle nie wiemy, co się stało z nagraniami zwierzy kontroli lotów.
Znaczy, akurat ta kwestia trzech osób, które rzekomo przeżyły, to myślę, że do opinii publicznej po raz pierwszy dotarła. Nie była wcześniej nawet dyskutowana.
Ja to z mediów słyszę. Nie,
ale z mediów, ale z usta Andrzeja Macierewicza.
Ja się nie dam wciągnąć w sądy i oceny tego, co mówi zespół pana Macierewicza. Wolontariuszy, jak mówię, oczekuję, że będzie wyjaśnione te wszystkie nieporozumienia, nieprawdziwe, ewidentne, w sposób kompromitujący wykazywane fakty w zespołach rządowych, w zespole rządowym Komisji Millera, profesjonalistów, którzy biorą do dzisiaj za to wielkie, ciężkie pieniądze.
Panie pośle, słyszał pan, że Antoni Macierewicz chciał ten raport za pieniądze sprzedać, bo Jan Filip Libicki, były poseł PiSu zresztą, zwrócił się o udostępnienie
Myślę, że nie ma granicy bzdur, które się wymyśli, żeby dyskredytować pana Macierewicza, i to jest mój jedyny komentarz.
Pan Macierewicz sam się dyskredytuje swoim działaniem.
Teraz poseł Budnik i poseł Bałć.
Ja myślę, że pan poseł Śniadek ma, jak większość polityków PiS, ma dzisiaj problem z tłumaczeniem pana Antoniego Macierewicza. To jest autentyczny problem. Swego czasu pani profesor Staniczki, która jest życzliwa panu prezesowi Kaczyńskiemu, która kibicuje PiS-owi, zwróciła uwagę, że im mniej Macierewicza w przekazie medialnym, tym lepiej dla PiS-u. I wy to pewnie też wiecie. Ja daję głowę, panie pośle, że wielu posłów prywatnie się dystansuje od tych kompromitujących wypowiedzi ostatnich pana posła Macierewicza, bo ja rozumiem, że można mieć dystans do opracowania państwowej, a nie rządowej komisji.
Panie pośle, przepraszam, że wtrącę. Mało tego, mecenas Rogalski, który był przez długi czas pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego, jego prawnikiem, jeśli idzie o sprawę katastrofy smoleńskiej, tak to można określić, on też w bardzo ostrych słowach, swoim wpisie na Twitterze napisał...
Panie doktorze, ja rozumiem posłów szeregowych, nawet pan poseł Janusz Śniadek nie jest szeregowym posłem, jest to czołówka pisowska, a rozumiem, że szeregowych posłów PiS-u, jak się muszą tłumaczyć z bzdurnych wypowiedzi z swoich liderów, bo ja to też kiedyś przechodziłem już i wiem, jak to jest. Więc z całą pewnością pan poseł wolałby, żeby spuścić zasłonę milczenia na to wypowiedzią i przejść do porządku dziennego, nie pamiętać. Myślę, że zostanie przywołany do porządku już w poniedziałek. Pan poseł Macierewicz i PiS będzie starał się zdystansować od tych słów, haniebnych słów, bo one żywo dotykają rodziny zmarłych. Tak nie można. Pan mówił przed chwileczką o granicach absurdu, a pewnych granic przyzwoitości też nie wolno przekraczać.
Panie pośle, ja mam jeszcze jedno. Jak pan widzi taki transparent na przykład, Putin, oddaj wrak, zabierz Tuska i Komoruska, to...
Nie, no właśnie, panie doktorze, pan zaczął od tych emocji w polskiej polityce. Ja uważam, że tych emocji za wiele w polskiej polityce nie ma. Znaczy, nie wyróżniamy się specjalnie w stosunku do innych krajów europejskich, natomiast u nas jest za dużo agresji, bo emocje towarzyszą polityce, wyborom ideowym, sporom programowym. u nas jest za dużo agresji w polskiej polityce.
No, ale agresja też jest przejawem uczucia, nie rozumu. Tylko pan potwierdza to.
Są tylko potwierdzenia.
Piotr Bałć.
Są tylko potwierdzenia.
Piotr Bałć tak wygląda, jakby w ogóle nie chciał
rozmawiać. Po co mam o tej sprawie rozmawiać, czyli o popisie. Popis musi odejść. Widać, że Platforma i PiS potrzebują siebie jak kania dżdżu, a nie wiem, kto jest kanią, a kto dżdżem. Natomiast
jak
my...
ruch Palikota SLD potrzebuje.
Tak, SLD potrzebuje ruchu Palikota. Wczoraj zostało powiedziane jednoznacznie, że to SLD musi przyjść, a nie my. Musimy być tymi, którzy przyjdą do na...
Ale co, pana postawa, rozumiem, postawa jest taka jak... że im mniej, tak, o tym będziemy mówić,
moja
tym
lepiej? Postawa jest taka, jak w czwartek profesor, i tu się zgadzam, profesor Kołodko na naszym uniwersytecie miał wykład mówiący o co się dzieje na świecie i co należy zrobić w Polsce. I powiedział, że są znani i są mądrzy. Ja chcę iść kierunkiem ludzi mądrych, a nie ludzi znanych, którzy chcą się pokazywać po to, żeby się
pokazywać.
Ale też
nie może pan być obojętny wobec tego, że na przykład
znaczy, ja nie jestem
jedna trzecia Polaków,
czekam,
czyli coraz więcej, w taką teorię zamachów w Smoleńsku wierzy.
No ja widziałem ostatnio zdjęcia trzech astronautów z Apollo 11 z napisem, że znów ktoś
że
odkrył,
Stanley Kubrick
tak,
nakończył,
tak? Że to jednak nie byli oni na Księżycu. No i zaraz będzie jedna trzecia znów mówiła o tym. Ja nie wiem, czy wierzy. Mówi o tym może bardziej. Natomiast są, tak tutaj zresztą pan poseł Śniadek ze Stolicy Polskiej Pracy powiedział, no są poważniejsze problemy. Oczywiście powinna prokuratura w końcu wziąć się do roboty, bo to jest fakt, że niezaprzeczalny, że coś to za długo trwa wszystko. I rząd też się powinien wziąć do sumiennej roboty i to wszystko, co jest powiedzmy jakimś merytorycznym konfliktem, nie wymyślonym.
A to panu, że Rosjanie jednak grają nam na nosie.
No oczywiście, że ja to zawsze z tego studia mówię, bolszewikom się nie wierzy i koniec. Bolszewikom to znaczy Rosjanom, którzy dochodzą do władzy, bo Rosja to jest stan umysłu.
Oni nawet postanowień tej konwencji chicagowskiej.
Dziękuję, że panowie dostrzegają konieczność wyjaśnienia
odnośnie wraku.
Ja myślę, że zbyt daleko idziemy w swoich tutaj dywagacjach i domniemaniach.
Dlaczego?
To ja pana jeszcze... Wpisujemy się tym samym w taki bardzo niebezpieczny dla państwa i społeczeństwa nurt.
A zapytam
gdzie
panów jeszcze
mamy
inaczej.
Rozwianie nastrojów tak duże, że dochodzi coraz częściej do takiej fali agresji, że niedawno na spotkaniu ruchu Europa Plus doszło prawie, że do rzezi fizycznych, bo grupa młodych narodowców, tak to trzeba określić, bardzo mocno zainspirowany.
Dobrze, zostawmy to na razie.
Więc dochodzimy do momentu, w którym no,
ale
nie ma słody.
Ale my z nimi zaczęliśmy rozmawiać i poprosiliśmy, powiedzieliśmy,
panowie,
podejdźcie. No jak powiedzieli, że okazali się normalnymi ludźmi z problemami takimi, o jakich my mówimy. I właśnie umieliśmy tą emocję spuścić.
Chcę takie przewrotne pytanie
i
zadać i tutaj...
normalnie rozmawiać.
Panie pośle.
Okazało się, że tacy sami jak przeciętny Polak.
Panie pośle, czy pogłębianie tego konfliktu w Polsce i podsycanie tych emocji nie jest na rękę tak naprawdę Rosjanom? Takie wam pytanie zadam, jeśli idzie o sprawę smoleńskiej katastrofy.
Ja
i tu Janusz Śniadek.
Chciałbym,
żeby Janusz Śniadek, bo jest trochę w trudniejszej sytuacji. Ja nie mam
wątpliwości, że dokładnie to również na tym polega, bo niczym innym nie potrafię sobie wytłumaczyć tego niesłychanie aroganckiego, niegodziwego zachowywania Rosjan wobec Polski. Natomiast moim największym problemem jest to, że polski rząd, który jest oficjalnie, wręcz konstytucyjnie obligowany do reakcji na to, milczy i toleruje tę sytuację. To jest dla mnie wielkim upokorzeniem jako dla Polaka.
Ja bym tego nie ogólniał. Z całą pewnością są w Rosji siły zainteresowane w tym, żeby grać Smoleńskiem.
No bo konflikt u sąsiada, to
oczywiście
stara reguła polityki.
Według starej zasady, tak, którą stosowali zawsze przywódcy europejscy.
Dzieli rząd.
Nie tylko. Ale nie można też tracić z pola widzenia tego, że mamy też przyjaciół w Rosji. Jak to się kiedyś mówiło, braci Rosjan, którzy
albo przyjaciół Moskwy.
Albo przyjaciół, którzy chcą wyjaśnienia tej sprawy. Uważają, że to jest także dla dobra Rosji, dla dobra stosunków.
A kogo pan poseł ma na
Polsko?
Myśli?
Jest wiele organizacji pozarządowych, które w tej sprawie się wypowiadały już. W tej sprawie, w sprawie Katynia także wymuszając, apelując do Putina, żeby określił, żeby przeprosił, Więc ten nacisk oddolny w Rosji też jest. Są tacy, którzy wiedzą, że budować dobre relacje można tylko na prawdzie i na wzajemnym przebaczeniu. Ale zacznijmy od prawdy. Prawda musi być wyjaśniona.
Do tej pory jednak, panie pośle, próby nacisku na Putina, myślę, kończą się jeszcze większym naciskiem ze strony Putina.
A gdyby nie było tych nacisków, to byłoby lepiej, czy byłoby gorzej?
Byłoby pewnie tak samo.
Ja uważam, że być może byłoby gorzej. Wszystko się liczy.
Panowie, teraz chcę, bo to też mieści się chyba w tym, o czym rozmawiamy. Jest taki film o gazie łupkowym, który się pojawił i zdenerwował Rosję, ale też bardzo dziwny obraz Polski przedstawił. Ten film można było na stronach Newsweeka zobaczyć, przynajmniej jego fragment. Frank Nation się nazywa. Film właściwie jest o gazie łupkowym, ale pokazuje już, mówiąc najprościej, Polskę jako bardzo zacofany kraj, całkowicie uzależniony od Gazpromu. Czyli rosyjskiego monopolisty. Jak wy na taki obraz przedstawiony gdzieś w
Panie
świecie zachodnim?
Ja myślę, że rozmowa o marginaliach
medialnych, nie są marginalia.
W studiu publicznego radia to jest jakby strata czasu.
A dlaczego?
W moim przekonaniu...
Według mnie, wie pan, to jest istotne, jaki obraz Polski.
Nadajemy rangę zdarzeniu nieistotnemu, bo tak naprawdę w niszowym medium, bo filmik puszczony na stronie internetowej Newsweeka, ma niszowe oddziaływanie.
To u nas, ale na Zachodzie gdzieś ten film...
Nie sądzę.
Pewnie...
Ja myślę, że my w dalszym ciągu nie wyrośliśmy jeszcze z tego okresu, kiedy wydawało się naszym poprzednikom w XIX wieku, że żeśmy...
To inaczej. Właśnie. Czy jest ziarno świata w tym prawdy, pan poseł Śniadek, że nasz kraj jest uzależniony?
Bo dla mnie to jest niesłychanie znamienne, bo przypomnę, kwestia gazu łupkowego pojawiła się jeszcze w czasie rządów PiS-u. Wtedy przygotowywano regulacje ustawowe, wydawanie koncesji. Platforma po odjęciu władzy blisko ponad 5 lat temu wyrzuciła to wszystko do kosza, rozdzieliła koncesje w sposób chaotyczny. Tak naprawdę nad większością tych koncesji utraciliśmy w zasadzie kontrolę. Tylko
no niemniej to poszukiwanie gazu łupkowego i wydobycie ma być strategiczną sprawą dla Polski.
Niemniej tak ma być. Przez ostatnie 6 lat ma być. Tak naprawdę dzisiaj wiemy niewiele więcej o tym gazie łupkowym w Polsce, co wtedy. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Tu mnie, prawda, aż wstrzymuje oddech, jak słyszę, że i do tego PGNiG, to firma pod nadzorem PGNiG-u, podejmuje rozmowy czy to memorandum dotyczące Jamału 2, a przecież to jest nic innego jak wpuszczenie na swój rynek konkurencji. Przecież Gazprom to jest absolutnie konkurencja dla ewentualnie polskiego gazu łupkowego, który miałby być wydawany i sprzedany, więc to, jeśli tego typu zdarzenia mają miejsce, to ja się nie dziwię, że ktoś z boku patrząc uważa, że Polska jest zupełnie uwikłana, uzależniona od Gazpromu i realizuje interesy Gazpromu, a nie Polski.
Panie pośle, na tym musimy zakończyć. Krótka przerwa. Po przerwie wrócimy do dyskusji. Panowie się do słów Janusza Śniadka odniosą, mam nadzieję. Przypomnę, Piotr Bałć, Jerzy Budnik, Andrzej Różański i wyjątkowo w Katowicach Janusz Śniadek. Do usłyszenia za chwilę.
Znasz je. Są blisko ciebie. Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Trzeba zmienić ten dżingiel, bo już z tym krawatem to...
Wszystkich nas łamuję się, prawda? Ewidentnie, bo mam krawat niestety. Ale okoliczności późniejsze zmuszały mnie do ukrawacenia się, jak to nazywam.
Ale odpowiednio poluzowany, także ma pan odpuszczone. Przypomnę państwu, Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części audycji. Przypomnę, Piotr Bałć, Ruch Palikota, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Andrzej Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej i w studiu w Katowicach ciągle z nami Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan, panie pośle?
Jestem, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. I teraz chciałbym, żebyście państwo się odnieśli do tego, co
panowie,
tak. Odnieśli do tego, co Janusz Śniadek mówił o naszej polityce energetycznej, o tej historii z Europolgazem, bo to jest chyba dość jednak ważna sprawa.
Z całą pewnością w naszym interesie jest dalsza dywersyfikacja źródeł energii, szerzej to ujmując, uniezależnienie się od dostaw rosyjskich.
Ale my tak mówimy od 20 lat.
Pilowanie interesu polskich korporacji, firm, a nie rosyjskich. Dbanie też o to, by nas nie wkurzywano do rozgrywek z naszymi sąsiadami wschodnimi. A ten gazociąg Jamal 2, głównie o to chodzi, żeby on ominął Ukrainę, prawda?
I rzucił... ale co pan by zrobił z przedstawicielem firmy reprezentującej polskie państwo, który podpisuje, parafuje jakąś umowę, o której nie wie ani minister skarbu, ani premier, ani, no nie wiem, może służby specjalne wiedziały, ale nie powiedziały.
No to mnie bardziej martwi niż to, że się rozmawia o kolejnym gazociągu czy też Drugienicy, bo przecież już wcześniej była zgoda na to, że Jamal pierwszy miał mieć dwie nitki, Rosjanie od tej drugiej nitki odstąpili, budowali gazociąg północny, co się nam bardzo nie podobało i oczywiście zgadzamy się wszyscy, że to zrobiono ponad naszymi głowami. My się bardzo boimy tego dogadywania się Rosji z Niemcami, bo jest taki kontekst historyczny. Prawda?
No i pokazano nam też, co warta jest cała nasza polityka wobec Ukrainy na przykład w ten sposób.
Natomiast martwi mnie to, że o tym memorandum, bo to nie jest żadna transakcja, to nie jest jeszcze umowa, nie wiedział pan premier, bo wydawało mi się, że tego rodzaju rozmowy, transakcje, uzgodnienia wstępne, późniejsze mają osłonę wywiadowczą i kontrwywiadowczą, bo to są sprawy strategiczne dla każdego państwa. Bezpieczeństwo energetyczne to sprawa strategiczna dla każdego państwa i wydaje mi się, że tego typu transakcje powinny mieć osłonę i niezależnie od raportów, informacji, notatek służbowych ze strony ministra skarbu państwa, który powinien wiedzieć, bo ma pośredni nadzór na tą spółką.
No to jest podstawowe pytanie, po co rząd, który nie wie.
Otrzymywać informacje od tych służb, o tym, co się na tym...
Piotr Bałcz, Andrzej Różański.
Proszę bardzo, panie pośle.
Piotr Bałcz w tej sprawie też nie za bardzo...
No co to mówić? No przecież mówimy od 20 lat to samo. Trzeba się wziąć do roboty. Kiedy się łączyły Niemcy wschodnie z Niemcami zachodnimi, Helmut Kohl powiedział, tyle samo ma być warta marka jedna i druga. Dlaczego? Wszyscy powiedzieli, będzie tragedia. On powiedział, nie, tak ma być, bo mają być jedne Niemcy. I koniec, i to zrobili. Powiedzieli, że potrzeba gazu i nie pytali się, zrobili przez Bałtyk rurę i do widzenia. I zacznijmy działać normalnie.
Tak
jak Niemcy i koniec, jak Włosi, jak Anglicy.
Ale spodziewamy się patrzeć na przykład na interes Litwy,
no dobrze, ale niech się dołączą Litwy, niech się Ukraina dołączy, a nie ciągle pieszczoszkiem chce być. No i koniec, no. I do widzenia. A my załatwiamy czyjeś sprawy. Załatwiamy
o własnych.
A u nas w domu bałagan.
Andrzej Różański.
Akurat w sprawie polityki energetycznej nie chciałbym się wypowiadać za rząd, ale generalnie w moim przekonaniu my nie mamy polityki...
Za rząd nie, ale w swoim imieniu może pan...
Więc wypowiadam opinię taką, iż od lat nie mamy polityki energetycznej w naszym państwie, ponieważ każda ekipa rządząca uważa, że jej polityka gospodarcza, czy polityka, czy strategia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest lepsza, ważniejsza, co powoduje to, że w konsekwencji nie mamy żadnej. I tutaj uważam, że w sprawie tego...
Ale strategie są podobne.
Ale Platforma rządzi od prawie 6 lat, czyli tak, ma dość komfortową sytuację.
Więc myślę, że dowiemy się po jakimś czasie, że i premier polityczną. Wiedział, i wicepremier wiedział, że ta druga nitka powinna powstać. Oczywiście uważam, że to jest jakby element pewnego biznesu. I był czas, kiedy protestowaliśmy, że Rosjanie nie budują u nas drugiej nitki Jamała, budują Nord Stream, wybudowali Nord Stream, chcą zbudować drugą nitkę. Okej, dla nas jest to jakaś tam być może okazja do zarobienia, ale trzeba się zastanowić, na ile to może wzruszyć nasze relacje z Ukrainą, aczkolwiek nie wiem, jakie one są naprawdę, te relacje z Ukrainą, bo
polski
Ukraina
biznes
też...
polega na tym, że wzmacniamy swoją konkurencję.
Być może wzmacniamy, tylko my na razie jeszcze nie wiemy, panie pośle, ile tego gazu łupkowego będziemy w stanie wydobyć, czy w ogóle będziemy w stanie go wydobyć, bo nie wyszliśmy poza fazę odwiertów jakichś tam.
Na razie te odwierty nie są zbyt obiecujące.
No więc tak to wygląda. Myślę więc, że sny o potędze można wtedy roztaczać, jak...
przez dalsze 20 lat, tak.
Może, no więc myślę, że raczej trzeba skoncentrować się na tym, przyspieszyć procedury związane z wydobyciem tego gazu, oszacowaniem realnym złóż, jakimi dysponujemy i patrzeć ostrożnie na to, co nas sąsiad ze wschodniej granicy, który jest monopolistą na rynku europejskim, jeśli chodzi o dostawy gazu, bo mają największe złoża i najlepszą infrastrukturę, będzie z tym robił. Uważam, że trzeba z ostrożnością do tego podchodzić, a też bez jakiejś fobii i ostracyzmu wobec interesu, bo to jest interes. Druga nitka to jest dla Polski interes.
Tak? Zamknijmy zatem ten wątek i teraz mam nadzieję, że w kolejnym Piotr Bałcz się wreszcie uaktywni, a ponieważ Janusz Śniadek powiedział, że jest w stolicy polskiej pracy, czyli w Katowicach, to ja bym chciał o ugrupowaniu czy formacji, która zawsze się z pracą powinna kojarzyć, czyli o lewicy. Ma być kongres lewicy i teraz tak. W pierwszej fazie słyszeliśmy, że pojawią się trzej prezydenci. O dziwo Lech Wałęsa. Tak sobie myślę, że...
Wojciech Jaruzelski i Aleksander Kwaśniewski.
Aleksander Kwaśniewski. Barbara Jaruzelska powiedziała: zostawcie męża mojego w spokoju, dajcie już mu spokojnie się z tym światem pożegnać.
Nie, to powiedział dziennikarz z faktu, nie Barbara Jaruzelska.
No dobrze.
Powołując się.
Powołać.
Jaruzelska.
Niemniej trzeba pamiętać, że Wojciech Jaruzelski ma lat 90. Lech Wałęsa po tych swoich słynnych słowach na temat
mniejszości
w parlamencie, to też tak średnio przynajmniej do części lewicy tej ruchowo-palikotowskiej pasuje. No, a Aleksander Kwaśniewski znów wczoraj wyglądał nieswojo, że się tak wyrażę. Jeden z posłów PiSu na Twitterze napisał nawet, że ugrupowanie Europa Plus powinno zmienić sobie nazwę na Europa Chlust.
No tak, to ja może zacznę, bo kolegom będzie łatwiej potem z sobą polemizować.
A dlaczego?
Że to nie jest jedyny konflikt, który się rozgrywa, spór między PiS-em a Platformą, także
no właśnie.
Ogniskuje uwagę ostatnio.
Bo Aleksander Kwaśniewski albo spór, w pakiecie, tak, z Jaruszem Palikotem, albo
SLD,
albo wcale,
z Palikotem.
Tak?
Znaczy ja tu nie jest bohater z mojej bajki Leszek Miller, pewnie nigdy nim nie będzie, ale ja przyznaję mu tu rację. Jest chaos u nas, jeżeli chodzi o definicję prawicy, lewicy. Uważam, że przyporządkowanie, przed czym się broni Leszek Miller, ruchu Palikota do lewicy, jest nadużyciem. Moim zdaniem nawet, przepraszam panie pośle, że to powiem, oszustwem. No bo niby co takiego charakteryzuje ruch Palikota, że on z chęcią chce się w cudzysłowie zapisać do lewicy. Leszek Miller mówi: nie macie nic wspólnego z lewicą. Lewica to jesteśmy my i się przed ruchem Palikota broni.
No wie pan, ja słyszałem od bardzo prominentnej osoby w samym SLD oczywiście prywatną opinię, że Leszek Miller ze swoimi poglądami by się świetnie w Partii Republikańskiej w Stanach zmieścił.
W PiSie.
No w PiSie to niekoniecznie.
Ja rozumiem, że jest politykiem w PiSach omnipotentnym, że może być wszędzie, nie panowie, to chyba jest nadużycie.
Z Solidarnością
Andrzej Różański.
Kocha się na przykład. Miłością platoniczną.
A co z tym Aleksandrem Kwaśniewskim?
Nie chcę komentować.
Szorstka przyjaźń się skończyła.
Ta przyjaźń chyba nigdy się nie skończy. Czy ona będzie szorstka, czy bardziej aksamitna, to już jest inna sprawa. Ale myślę, że ludzi łączą przekonania, poglądy, być może wspólna przeszłość do jakiegoś tam momentu, bo potem ta wspólna przeszłość i podobne przekonania najczęściej ludzie dzielą. Ale nadużyciem jest w moim przekonaniu to, iż próbuje się od kilku lat tak na siłę zespawać SLD z ruchem Palikota, bardzo zacną formacją, która ma swoje odzwierciedlenie wyborców i naprawdę dla mnie ruch Palikota w poglądach osób, które tworzą ruch, bo ruch jeszcze swojej deklaracji programowej jakby nie zaprezentował, jest bardzo liberalną formacją. I to nie w sensie gospodarczym, ale w sensie obyczajowym, światopoglądowym, bo...
Gospodarczą też.
No, w części ze względu na udział w prominentnych strukturach ruchu, czyli w klubie parlamentarnym bardzo wielu ludzi z gospodarki, przedsiębiorców.
Ale sam Janusz Palikot ma raczej takie liberalne.
Więc myślę, że to takie próba pogodzenia lewicy z reprezentowanej tutaj między innymi przez SLD, bo przecież lewica nie zamyka się na SLD, jest cała struktura związków zawodowych, organizacji społecznych, różnych innych struktur.
Ale z drugiej strony, panie pośle, Leszek Miller też prowadził bardzo liberalną politykę, dużo bardziej liberalną niż Platforma.
To można tak samo powiedzieć o premier Rakowski wprowadzając w 1986 roku Polskę z gospodarki nakazowo-rozdzielczej, socjalistycznej, jedną nogą prawda, tą ustawą z 1988 roku.
Niektórzy uważają, że był największym liberałem w polskiej polityce, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze.
Wilczek i Rakowski. A Miller pewnie wprowadzając podatek liniowy dla działalności gospodarczej, bo to zrobił rząd Millera realnie, wprowadzając 19% podatek liniowy, wykazał się dużym rozsądkiem, bo przecież po wprowadzeniu tego podatku zwiększyły się wpływy tak naprawdę z podatku dochodowego do budżetu państwa.
Co pan wygaduje?
Ależ tak, panie pośle, wystarczy tylko być rzetelnym i pouczyć się trochę historii. Po wprowadzeniu podatku liniowego zwiększyły się wpływy, tak jak i po wprowadzeniu niższej akcyzy na alkohol zwiększyły się wpływy do budżetu. No panie pośle,
ale wie pan,
wystarczy tylko wiedzieć.
Jeśli można.
Tak uprawiać propagandę.
Tak świat gospodarczy opisuje Milton Friedman, dokładnie jak Andrzej Różański, że po zmniejszeniu podatków bardzo często wpływy się
No więc właśnie to jest problem. Czym jest polska lewica? Nie? Myślę, że ta sytuacja rozpętuje tę debatę na nowo. Dla mnie sytuacja, w której zaprasza się pana Wojciecha Jaruzelskiego, którego miejsce dwukrotnie oskarżonego o kierownicze sprawstwo zbrodni, i jego miejsce jest na ławie oskarżonych, a nie na kongresach. Natomiast wracając do tego podatku liniowego, o którym mówi pan Różański, opowiadając jakieś historie o zwiększonych wpływach do budżetu.
Ale oraz według informacji, panie pośle, tylko spojrzeć
według informacji, budżet, przepraszam, państwa. Według informacji z Ministerstwa Finansów, właśnie, proszę spojrzeć na stronę Ministerstwa Finansów, w roku 2010 z racji tego podatku liniowego od grupy 380 tysięcy najbogatszych, fałszywie samozatrudnionych, nie wpłynęło do budżetu 6 miliardów złotych podatku liniowego, tylko podatku liniowego, a co najmniej drugie tyle nie wpłynęło z racji niepłaconych składek na ZUS.
Tylko samozatrudnionych, czyli o tym podatku liniowym prowadzących swoją działalność.
Podatku liniowym. Mówię o tym podatku liniowym, który przed chwilą, który pan Różański tak wynosił pod niebiosa, jako dokonanie lewicy.
Ja myślę, że pan poseł Śniadek w tym momencie uprawia troszkę propagandę w stylu Chruszczowa, który na zarzuty Amerykanów, że w Rosji nie przestrzega się praw człowieka, mówi, że u was to murzynów biją. Więc
można odwracać uwagę, natomiast kwestia rozwarstwienia społecznego rekordowego zupełnie w Polsce. Jesteśmy rekordzistą w Europie, jeśli chodzi o rozwarstwienie płacowe.
Panie pośle, przepraszam, ale pan jako były związkowiec, a sercem pewnie związkowiec cały czas, to chcę powiedzieć, że ani Sojusz Lewicy, ani Ruch Palikota to nie jest lewica?
No mam poważne wątpliwości do tego, zwłaszcza kiedy obserwuję, co się dzieje, kiedy na przykład historia OFE dzisiaj tak bardzo mocno podniesiona. Przecież ustawa o otwartych funduszach emerytalnych została uchwalona 28 sierpnia 1997 roku, 2 miesiące przed wyborami, które wygrała AWS. To SLD uchwaliło, zaserwowało Polakom tą ustawę, a później AWS jakby wdrażał, realizował ustawę przyjętą w poprzedniej kadencji.
Ale Solidarności Szaklewski nie zmienił tej ustawy.
Mamy dzisiaj Solidarność, przyznaje się, że tam to było wielkim błędem, oszustwem i krzyczy, żeby z tym oszustwem kończyć, tak jak wszystkie kraje już dawno z tego uciekły. My ciągle jeszcze próbujemy ładować pieniądze do kasy zachodnich.
Panie pośle, w stolicy polskiej pracy, to kto w takim razie w Polsce reprezentuje lewicę i jej ideały?
No to jest pytanie, które kierujmy przede wszystkim do tych, który się mienią być lewicą, nie? Czy i na ile, jak reprezentują polski świat pracy.
Piotr Bałcz.
I tutaj przyznam, że jak słucham pana Bałcia, to gorzko się uśmiecham, kiedy on opowiada, że to nie PiS ten głos podnosi, a dzisiaj w polskim Sejmie, kiedy się podnosi Platforma, tak naprawdę wprowadziła ustawę o obniżeniu wynagrodzeń. Przecież te ustawy o obniżeniu dopłat do nadgodzin i wydłużeniu okresu rozliczeniowego to jest uderzenie w siłę nabywczą pracowników. Obniżenie siły nabywczej, a więc obniżenie popytu wewnętrznego, które zaowocuje spadkiem produkcji i wzrostem bezrobocia.
Zdaje
więc to
się,
jest szczyt hipokryzji.
W komisji trójstronnej na to, panie pośle.
Co pan opowiada? Absolutnie nie było zgody na to. Jest wielki protest.
Na czasowe prowadzenie takich regulacji.
Nie było zgody. Wie pan, to jest właśnie kłamstwo pana Tuska, bo pan Tusk, biorąc ten pakiet antykryzysowy, dostał i zobowiązał się publicznie się zobowiązał. Było powiedziane wszystko albo nic.
Pakiet antykryzysowy był kompromisem. Ale z tymi emocjami to miałem rację na początku, prawda? Piotr Bałcz, bo jest pan troszkę wywołany i miał się pan uaktywnić w tej części, ponieważ rozmawiamy o polskiej lewicy, czy też centrolewicy. Słucham pana.
Po raz kolejny Platforma nie może żyć bez PiSu, PiS nie może żyć bez Platformy i każdy jeden zarzuca drugiemu, co kto naknocił.
Nie, Janusz Śniadek teraz zarzuca, że właściwie lewica nie jest lewicą.
Nie, przed chwilą była mowa, kto ustawę zabierającą pieniądze.
Potraktujmy to jako dygresję.
I dlatego jest Ruch Palikota i dlatego jest Europa Plus, żeby w końcu ten układ
Europa
rozgonić. Ja mówię Europa Plus 50%, bo ostatni sondaż był taki, jeżeli wróci prezydent Kwaśniewski do polityki, to czy będziesz na jego listę głosował? 51% powiedziało tak.
Po wczorajszym występie myślę,
czyli dobrze, jesteśmy
a prezydent Wałęsa ze swoimi poglądami panu nie będzie przeszkadzał?
Prezydent Wałęsa jest dobrem narodowym i jak każde dobro narodowe trzeba dbać. A że prezydent Wałęsa nieraz w emocjach zapędza się, swoją drogą akurat w ten czas wrócił z Florydy, był jeszcze bardzo rozgrzany, bardzo rozgorączkowany i po prostu no, poszedł za ciosem. No ale spokojnie, no, widać, że jednak cierpi teraz z powodu tych wypowiedzi i to jakoś tam przejdzie. Podejrzewam, że nikt chciał powiedzieć, że szanujmy demokrację, a w demokracji jest mniejszość.
No
jest
dobrze, już zostawmy
jest
to.
Jest więcej, a że... Ale przykład czy, fatalny pan, wziął przykład, no to już
ale trudno, pan zasadni, ale żeby skonkludować. Czy pan zasadzi akces
ale niech pan powie. No właśnie, czy Aleksander Kwaśniewski w pakiecie z Januszem Palikotem?
Do lewicy wszyscy ściskają Ruchu Palikota. Ja nawet na klubie mówię, nie jesteśmy partią lewicową, tak jak się mówi o lewicy. My jesteśmy zupełnie partią inaczej skonstruowaną. Partią ludzi młodych.
To dlaczego
młodych.
Chcecie być na kongresie lewicy?
My nie chcemy być.
No jak nie?
No my nie chcemy być.
Kwaśniewski mówi, zaproście.
Ale to Kwaśniewski.
Ale tylko
nie
z Palikotem, Palikota. Jego ruchem.
Nie Ruch Palikota, to Europa Plus.
No dobrze. Która, jakby tego nie nazywasz.
Jest obok Ruchu Palikota jakby.
Po prostu najzwyczajniej w świecie poszerzamy nasz elektorat właśnie o ten krok nazywany Europą Plus. A to jest ten elektorat, który jest po pierwsze i starszy, a więc pamięta różne i inne sytuacje. I taki właśnie trochę też lewicujący. No bo raczej nie będziemy walczyć z PiS-em.
Panowie, mamy trzy
minuty do końca. Ja myślę w ten sposób.
My jesteśmy lewicowi. Jedno w takim zdanie, sensie panie... SLD, tylko jesteśmy najzwyczajniej partią ludzi, którzy chcą aktywnie pracować w Europie, którzy chcą rozwijać swój biznes i my na przykład nie dyskutujemy podnieść podatki czy obniżyć podatki, tylko my mówimy zrobić dynamiczny rozwój gospodarczy Polski. Między innymi nie czarujmy się, że nasz wewnętrzny popyt rozkręci naszą gospodarkę. Naszą gospodarkę w świecie zglobalizowanym, to jak wszystkie kraje.
Jeżeli
solidny eksport może rozkręcić, tak jak rozkręciły Chiny swoją gospodarkę.
Jedno zdanie.
Nie popyt wewnętrzny, Chiny rozkręcił, tylko eksport Chin.
Zaczęliśmy o kongresie lewicy. Ja myślę, że SLD będąc odpowiedzialną formacją polityczną ugruntowanych w swoich tradycjach, proponując kongres lewicy czerwcowy, 16 czerwca ten kongres ma się odbyć, proponuję wszystkim formacjom lewicowym podjęcie rozmowy i dyskusji nad zdefiniowaniem tej polskiej lewicowości. Być może będzie to
dzisiaj
dobry krok w kierunku.
Najlepiej interesy świata pracy reprezentuje
Solidarność, odmawiając uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, stawia się na pozycji związku zawodowego, który odcina się od ludzi pracy, bo odpowiedzialny i konkretnie rozsądny związek zawodowy szuka wsparcia w tych ruchach politycznych.
Gdzie pan znalazł ludzi pracy na tym kongresie.
Na pewno w wielosettysięcznym OPZZ-cie, w Solidarności 80, Forum jedynie, Związków Zawodowych, więc dzisiaj decyzja...
Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj reprezentuje w parlamencie interesy świata pracy.
Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje interesy, że tak powiem, bajkopisarzy i innych ludzi.
Panowie, chciałem was, ale chyba nie zdążę, zapytać jeszcze o Margaret Thatcher, bo zmarła, jest pewnym symbolem, bardzo lubiana przez lata w Polsce, wspierająca paradoksalnie związki zawodowe w walce z ancjem reżimem. Tak.
Wielki człowiek, panie doktorze. Nie tylko zapamiętam za to, że
wspierała Erdogana. A przez niektórych w Wielkiej Brytanii wręcz nienawidzona, co było zresztą widać.
Który podjął skuteczną walkę z komunizmem. Ale mnie ona imponuje także tym, że nie bała się niepopularnych decyzji wtedy, kiedy jej zdaniem...
Pod front opinii publicznej na przykład.
Kiedy
też,
jej
tak?
zdaniem wmagał tego interes gospodarki państwa. Brytyjskiej. Państwa.
Pani Margaret Thatcher zaaplikowała Anglikom wielką kurację, porównywalną w jakimś stopniu z trudnościami transformacji, o wielkie koszty społeczne. Zawsze będzie pytanie, czy to było konieczne, czy nie. Natomiast to, co mi imponuje, to, że pani Margaret Thatcher była wielką patriotką angielską, przywróciła poczucie dumy i własnej wartości Anglikom. I to jest to, czego zazdroszczę Anglikom,
to
czego brakuje absolutnie
lider związkowy chwali
Tom,
która zniszczyła związki zawodowe. To jest wstyd, panie pośle.
Polskim elitom. Mówię o kontrowersyjności i o tym wielkim bólu, który...
Margaret Thatcher objęła sytuację, znaczy taka była sytuacja po dwóch kryzysach naftowych, kiedy strasznie zablokowano, objęła władzę, bo nikt nie wiedział, co zrobić i powiedziała, dobrze, no to musimy coś zrobić, bo jako jedyna to zrobiła. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówiła, że nie ma społeczeństwa, tylko są ludzie, więc trudno mówić, że na przykład była wielką patriotką narodu angielskiego, skoro mówiła, że nie ma narodu, tylko są ludzie.
O sprawie Falklandów myślał pan poseł.
A natomiast oczywiście była w pewien sposób wyrazista.
Panie pośle, przepraszam bardzo, ale niestety już czasu nie mamy. Musi pójść reklama, pewnie kolejny pakiet.
I to jest przewaga rynku nad ludźmi.
Tak jest. Piotr Bałć, Jerzy Budnik, Andrzej Różański w Katowicach, Janusz Śniadek. Dziękuję i do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.